Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek spotkał się w niedzielę z księżmi biskupami z rejonu Morza Śródziemnego i sprawował mszę świętą w Bari na południu Włoch. Miłować i przebaczać to życie zwycięzców. Przegramy, jeśli będziemy bronili wiary siłą, powiedział papież Franciszek. Podkreślał też potrzebę przezwyciężenia kultury nienawiści i zemsty, a także wystosował kolejny apel o pokój w Syrii. W homilii w mieście w Apulii Ojciec Święty przypomniał słowa Jezusa, który mówił: nie stawiajcie oporu złemu, nie żadnej przemocy, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Papież wskazał, że przykazanie miłości jest sednem Ewangelii. Apelował: wybierajmy miłość, nawet jeśli kosztuje, nawet jeśli idzie pod prąd.
Jeśli więc chcemy być uczniami Chrystusa, jeśli chcemy nazywać się chrześcijanami, to właśnie taka jest droga. Umiłowani przez Boga jesteśmy powołani do miłowania, ci, którym wybaczono, do przebaczania innym, dotknięci miłością, by dawać miłość, nie czekając, żeby inni zaczęli, darmo zbawieni, by nie szukać żadnej korzyści w czynionym dobru. I możesz powiedzieć: ale Jezus przesadza, mówi nawet: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Mówi w ten sposób, aby wzbudzić uwagę, ale może tak naprawdę nie ma tego na myśli. Natomiast tak, tutaj Jezus nie mówi w sposób paradoksalny, nie używa gry słów, mówi jasno i wprost.
Następnie Ojciec Święty przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Zwracając się do wiernych, powiedział, że teraz, szczególnie w północno-zachodniej Syrii, trwa ogromna tragedia. Papież zaapelował też do zaangażowanych stron i wspólnoty międzynarodowej o to, aby odłożono na bok wyrachowanie i interesy i aby chronić życie cywilów i wielu niewinnych dzieci. W Polsce rozpoczął się 53. tydzień modlitw o trzeźwość narodu. W tym roku przyświeca mu hasło: szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach. W tym samym czasie w kościołach sprawowane będą msze święte w intencji trzeźwości narodu. Będzie to też czas wynagradzania za grzechy pijaństwa. Jednym z największych propagatorów trzeźwości był ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, przypomniał ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że to kardynał w trosce o trzeźwość Polaków zaproponował m.in. jasnogórskie śluby narodu.
Kardynał Stefan Wyszyński był jednym z największych apostołów trzeźwości. Jemu często przypisywane są również słowa, które w rzeczywistości są słowami błogosławionego księdza Markiewicza, że Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Tak często te słowa powtarzał kardynał Stefan Wyszyński.
Polacy wciąż nadużywają alkoholu. W naszym kraju jest około 1 000 000 osób uzależnionych. Niepokojące jest to, że po napoje wysokoprocentowe sięgają nastolatki. Ksiądz dr Marek Dziewiecki z zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości zauważa, że około 90% 15-latków i 97% 17-latków ma za sobą inicjację alkoholową. Podkreślił, że ważne jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu trzeźwości.
Co zrobić, żeby dzieci i młodzież byli szczęśliwi? Żeby nie przeżywali lęków, niepokojów, nienawiści do bliskich, do siebie, do świata, wyrzutów sumienia. Potrzebne jest wychowanie. Nic mniejszego niż szlachetne, dojrzałe wychowanie nie uchroni dzieci i młodzieży przed tym samobójstwem na raty, jakim jest sięganie po alkohol w wieku rozwojowym. Nic mniejszego. Możemy moralizować, straszyć, błagać. Możemy dawać wiedzę, możemy robić ćwiczenia z asertywności emocjonalnej, żeby chłopak, dziewczyna wyrażali nam, opisywali swoje przeżycia. Nic to nie da na długą metę, jeśli nie pomożemy dzieciom i młodzieży być radosnymi, pogodnymi, szczęśliwymi. A kiedy takimi będą? Kiedy mama i tata kocha?
Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że 15% Polaków wypija rocznie powyżej 12 litrów 100-procentowego alkoholu. Przedstawiciele agencji wskazują, że jest to niepokojące, bo takie ilości alkoholu są ryzykowne. 53. tydzień modlitw o trzeźwość narodu zakończy się w sobotę. Były premier Donald Tusk angażuje się w kampanię prezydencką. Szef Europejskiej Partii Ludowej spotkał się z kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzatą Kidawą-Błońską. Właśnie zameldowałem pani marszałek pełną gotowość bojową, napisał Tusk w niedzielę na Twitterze. Polityk zamieścił też zdjęcie z tego spotkania. O tym, że Donald Tusk weźmie udział w kampanii, zapowiadali już wcześniej politycy Platformy. Nie obawiają się negatywnego wizerunku, jaki towarzyszy byłemu szefowi rządu. Politycy Zjednoczonej Prawicy uważają, że pojawienie się Donalda Tuska oznacza brutalną kampanię. Wiceminister aktywów Janusz Kowalski spodziewa się powrotu tak zwanego przemysłu pogardy.
Smucą mnie te informacje, że za plecami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej tak naprawdę stoi Donald Tusk i jego ludzie, pan Ostachowicz, pan Nowak. To oznacza powrót na nowo wielkiego przemysłu pogardy, z którym właśnie kojarzył się pan Donald Tusk. To oznacza również, że nasza kampania wyborcza będzie bardzo brutalna i będzie bardzo bezpardonowa, bo jeżeli Donald Tusk w cokolwiek się angażuje, no tutaj nie bierze, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zasady etyczne jeńców, ale powiem wprost, Polacy chcą spokojnej, merytorycznej debaty i jestem przekonany, że takie zaangażowanie Donalda Tuska tylko i wyłącznie Małgorzacie Kidawie-Błońskiej zaszkodzi, ponieważ ten styl polityki Donalda Tuska został przez Polaków odrzucony w 2015 roku.
Parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy zwracają uwagę, że Platforma Obywatelska zamieszcza w mediach społecznościowych fake newsy. Z kolei kandydatka Platformy na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska do tej pory nie przeprosiła za wydarzenia w Pucku. Natomiast za Andrzejem Dudą jeżdżą te same osoby, które zakłócają jego spotkania. W głównej mierze są to członkowie tak zwanego KOD-u. Do urn wyborczych pójdziemy 10 maja. Dwa tygodnie później, jeśli będzie taka potrzeba, odbędzie się druga tura wyborów. Pod Ciechanowem odbyły się w niedzielę uroczystości z okazji 70. rocznicy ostatniej walki żołnierzy z patrolu starszego sierżanta Ildefonsa Żbikowskiego, pseudonim Tygrys. Upamiętniono też rodzinę państwa Kołakowskich, u której kwaterowali się żołnierze. Członkowie tej rodziny byli przez to inwigilowani i represjonowani do końca PRL-u. W kościele w Pałukach sprawowana była msza święta. Następnie w Urzędzie Gminy w Opinogórze odbył się panel dyskusyjny pod tytułem „Ostatnia walka patrolu Tygrysa”. Do nierównej walki z UB, KBW i MO stanęło 25 lutego 1950 roku czterech żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Strzały padły w nieistniejącej już wsi Osyski na Mazowszu. Dramat rozegrał się w gospodarstwie rodziny Kołakowskich. Był to koniec walki o wolną ojczyznę dla niezłomnych, ale i początek gehenny, jaką przeszła rodzina. Jadwiga Płodziszewska ze Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy NSZ i NZW powiedziała, że rodzina Kołakowskich poniosła odpowiedzialność zbiorową.
To jest rodzina, która, można powiedzieć, za tą pomoc partyzantom zapłaciła tak wielką cenę, jak chyba żadna inna rodzina na północnym Mazowszu. Zaraz po tym wydarzeniu został natychmiast aresztowany ojciec Bronisław, syn Zdzisław. Byli kilka miesięcy przesłuchiwani na Rakowieckiej w Warszawie, po czym wykonano tam oczywiście wyrok na nich. Możemy szukać ich szczątków i tak naprawdę pan profesor Szwagrzyk tutaj może odnajdzie te szczątki na tak zwanej łączce tych bohaterów, bo to oni największymi bohaterami tego wydarzenia są.
Życie stracił także Jerzy Kołakowski. 17-latek był przesłuchiwany w ciechanowskim UB przez ponad 2 miesiące. Po zwolnieniu zmarł w ciągu miesiąca. Matka, pani Maria Kołakowska i dwie córki, Irena i Teresa, dostały wyroki kilkunastoletniego więzienia. Gospodarstwo państwa Kołakowskich w Osyskach oraz wszelkie mienie zostało przejęte przez władze PRL-u. Patronat nad uroczystościami objęli m.in. szef MON-u Mariusz Błaszczak i Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z udziałem przedstawicieli władz Rzeczypospolitej w Hucie Pieniackiej w niedzielę odbyły się główne uroczystości związane z 76. rocznicą ludobójstwa Polaków w tej miejscowości. Przed pomnikiem upamiętniającym ofiary odbyło się nabożeństwo i modlitwa ekumeniczna. W obchodach uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i prezydencki minister Adam Kwiatkowski, który odczytał list od prezydenta. Razem z państwem dzielę ból i smutek, uczestnicząc we wspólnocie modlitwy za dusze pomordowanych w Hucie Pieniackiej. Skłaniam nisko głowę przed ich męczeństwem, przed ich patriotyzmem i oddaniem ojczyźnie, napisał Andrzej Duda. Na uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia co roku udają się m.in. ocaleni lub ich potomkowie, wskazała Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Straciła ona w tej tragedii większą część rodziny i, jak podkreśla, najważniejsze jest, by pamiętać i modlić się za ofiary.
Ja mam ciągle w pamięci taki przekazywany od czasów mojego dzieciństwa, na taki właśnie testament, tak to traktuję, który był przekazany mojej mamie przez mojego dziadka i który właśnie mówił, że dzieci kochane, kto z was przeżyje, to zmówcie Ojcze Nasz. I myślę, że wszyscy się właśnie tą zasadą kierujemy. No oczywiście to jest taki też w miarę upływu lat, taka świadomość nas wszystkich pewnie narastała i narasta, bo spotkaliśmy się z wieloma osobami, które przeżywały tak tragedię właśnie nie tylko w Hucie Pieniackiej, ale w tych wszystkich polskich miejscowościach, których dotknęła ta zbrodnia, no w naszym przypadku ludobójstwa.
W lutym 1944 roku we wsi Huta Pieniacka, położonej w województwie tarnopolskim, zamieszkanej przez ludność polską, doszło do zbrodni, której sprawcami, według ustaleń IPN-u, byli żołnierze 4. pułku rekrutującego się z Ukraińców dywizji SS Galicjen. Według różnych danych w Hucie Pieniackiej zamordowano od 600 do 1200 osób. Europosłowie z Polski podkreślają, że postulaty dotyczące troski o klimat muszą być racjonalne. Dodają, że Europie potrzebne jest bezpieczeństwo energetyczne. Unia Europejska chce do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Zakłada to koncepcja tak zwanego Zielonego Ładu. Za kilka dekad wspólnota miałaby odejść od paliw kopalnych. W naszym kraju większość energii pochodzi dziś z węgla. Coraz większy udział w miksie energetycznym ma także OZE. Dla Polski transformacja energetyczna oznaczałaby wysokie koszty. Europoseł Grzegorz Tobiszowski uważa, że wszelkie działania muszą być racjonalne. Potrzebujemy stabilnego systemu energetycznego, a tę stabilność uzyskujemy dzięki błękitnemu paliwu oraz pokładom węgla, podkreślił polityk.
Myśmy powinni bardzo mocno inwestować w nowe technologie, które będą sprawniej, efektywniej, środowiskowo wykorzystywać surowce, między innymi węgiel kamienny, węgiel brunatny, o nim też wspomnę, bo on też jest istotny w systemie, ale i też gaz. Wtedy mamy tak zwaną podstawę, mamy tą energię, która jeśli się okaże, że mamy jakieś zakłócenia w klimacie, że nam nie wieje, nie świeci, to mamy tą energię, która wchodzi nam na rynek i stabilizuje nam system. A więc to, co w Polsce mamy w propozycji, w naszym miksie energetycznym, rola węgla kamiennego, a więc to jest również informacja dla górników do sektora wydobywczego. Tak, wy jesteście nam potrzebni, nie tylko w Polsce, w Europie.
Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny i Indie nie wycofują się dziś z sektora wydobywczego. Kraje te chcą wdrażać nowe technologie. Te pomysły mogą być właśnie transferowane do innych krajów, które potrzebują technologii, zaznaczył europoseł Grzegorz Tobiszowski. Warto zauważyć, że Unia chce być liderem w ochronie środowiska. Eksperci wskazują jednak, że sama Europa nie uratuje klimatu. Do tego potrzebni są inni partnerzy. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny.